Polacy chcą wesprzeć materialnie ludzi, którzy stracili swój dobytek w powodzi. Najskuteczniejszym sposobem jest wsparcie finansowe, pod warunkiem, że jest ono przekazywane pod właściwy adres. Organizacje pomocowe po pierwsze najlepiej wiedzą, co w danym momencie może się przydać, a dodatkowo są w stanie wynegocjować hurtowe ceny produktów. Policja apeluje do wszystkich o ostrożność, ostrzega przed fałszywymi zbiórkami pieniędzy dla powodzian. Jak pomagać z głową? Do rozmowy na ten temat poprosiłam naszych gości, ekspertów. Przy telefonie Grzegorz Gruca, członek zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór. Czy jest pan z nami, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I podkomisarz Marcin Zagórski z Zespołu Prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przepraszam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani dyrektor, dobry wieczór państwu.
Może zacznijmy od pana komisarza, dlatego że wiem, że pan najkrócej będzie mógł być z nami, więc najpierw to pytanie. Zresztą to się w ogóle narzuca w tej naszej rozmowie, taki porządek rzeczy, żeby dowiedzieć się, co to znaczy legalna zbiórka.
No legalna to jest każda zbiórka, której środki zebrane trafią do potrzebujących. W tym momencie rozmawiamy o zbiórkach dla powodzian, dla osób dotkniętych właśnie tym dramatem. Więc my tutaj jako policjanci apelujemy do wszystkich, żeby przed wpłaceniem jakichkolwiek środków właśnie dla osób potrzebujących bardzo dokładnie sprawdzić każdą zbiórkę, którą znajdziemy w internecie. Jest tych zbiórek bardzo dużo. Też policjanci naszego biura cały czas śledzą internet w poszukiwaniu właśnie tych fałszywych, bo no niestety, ale tak się dzieje, że na tej sytuacji oszuści też chcą zarobić i tworzą właśnie takie fałszywe zbiórki. Do chwili, do tego momentu policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości już takich zbiórek, które mogą właśnie być fałszywe, po których pewnych cechach wnioskujemy, że mogą być nosić znamiona przestępstwa, odnotowaliśmy już 135. Część z tych zbiórek oczywiście po naszej weryfikacji, po sprawdzeniu okazuje się, że są prawdziwe. Natomiast no, w tym takim pierwszym etapie musimy każdą informację sprawdzić, a są to informacje zarówno tutaj zebrane przez samych policjantów, ale też i informacje przesłane przez internautów, więc każdą taką informację musimy sprawdzać. I tak jak powiedziałem, no już takich zbiórek czy takich właśnie informacji, które mogłyby świadczyć o fałszywych zbiórkach, odnotowaliśmy 135.
Fałszywe zbiórki, a legalne zbiórki. Jaka tutaj jest różnica? Bo chyba rzecz polega na tym, że są pewne zbiórki, mam na myśli, przepraszam, między fałszywymi a nielegalnymi. Są zbiórki nielegalne, bo nie zostały zgłoszone, czyli pewne procedury zostały ominięte, ale tak naprawdę ci ludzie powodowani jakąś potrzebą pomagania rozliczą się co do grosza. No a ale są też te zbiórki fałszywe, gdzie jest ważna intencja, po prostu oszustwo, prawda?
Dokładnie. No my tutaj zalecamy przede wszystkim, żeby korzystać z tych sprawdzonych zbiórek, takich zaufanych na portalach, które właśnie się tym zajmują na co dzień, które też weryfikują osoby, które tam zakładają różnego rodzaju zbiórki. Zalecamy, żeby korzystać może z portali już znanych, które takimi zbiórkami się zajmują dłuższy czas. Na pewno.
Które mają swoją renomę, tak?
Halo, tak?
Które mają swoją renomę.
Dokładnie. Mają swoją renomę, mają jakąś historię, które słyszeliśmy. Na pewno no, dużym ryzykiem byłoby wpłacenie pieniędzy na taką zbiórkę, która gdzieś pojawiła się niedawno w internecie albo na przykład na jakimś koncie społecznościowym jakiejś prywatnej osoby, o której nic nie wiemy, to też oczywiście nie może świadczyć, nie musi świadczyć, że ona będzie na pewno fałszywa. Natomiast no, pewne ryzyko istnieje i tutaj nie ma tak naprawdę złotej rady. Po prostu trzeba być zawsze ostrożnym i dobrze, dokładnie to sprawdzić. Warto też taką zbiórkę sprawdzić na stronie zbiórki.gov.pl. Jest tam wykaz zbiórek. Możemy taką znalezioną w internecie zbiórkę sobie sprawdzić, czy widnieje na takim rządowym wykazie. I to też dla nas jest potwierdzenie, że wtedy no, korzystamy z tej legalnej i właściwej zbiórki.
Panie komisarzu, może pan powtórzyć ten adres?
zbiórki.gov.pl.
I tam te zgłoszone właśnie zbiórki powinny się znaleźć, więc jeśli mamy wątpliwość, to najlepszym sposobem jest sprawdzenie właśnie tam. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby, a może inaczej? Czy jest coś, co powinno wzmóc naszą czujność? Bo załóżmy, jednak wybieramy jakieś zbiórki, które, nie wiem, zostały w internecie w jakiś sposób opisane. Wydaje nam się, że to jest ten cel, który rzeczywiście został opisany jako cel zbiórki. Ale czy poza tym, o czym już pan wspominał, są pewne sygnały, które powinny nam zacząć pulsować w mózgu czerwonym światełkiem?
No tak, tu przede wszystkim ja bym zalecił, żebyśmy nie korzystali z takich zbiórek, które dostaliśmy w jakiejś wiadomości, czy to na przykład SMS-em, a może mailem, bo przestępcy czy oszuści mogą stosować właśnie taką metodę, że będą wysyłali różnego rodzaju informacje na nasze telefony czy na nasze skrzynki mailowe właśnie z informacją, że wesprzyj zbiórkę, zbieram dla powodzian i tam na przykład będzie załączony jakiś link. To tutaj zdecydowanie odradzamy wpłacania na takie zbiórki. Jest to bardzo duże ryzyko, ponieważ właśnie wszelkiego rodzaju linki załączone do wiadomości najprawdopodobniej mogą kierować na podstawione strony internetowe. Więc jeśli już decydujemy się, to po prostu wchodzimy na dany portal, dokładnie sprawdzamy, czy wpisaliśmy właściwy adres, czy wszystko się zgadza, czy jesteśmy na tej właściwej stronie. No i tam mamy pewność, że już wtedy dany portal też weryfikuje te osoby, które tą zbiórkę założyły i jest to jakaś gwarancja, że tutaj wszystko będzie legalne i właściwe. Przede wszystkim właśnie, tak jak powiedziałem, unikamy linków w wiadomościach czy w mailach.
Ale myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz istotna i tu już jest pytanie do wszystkich naszych gości, a przy okazji witam raz jeszcze Grzegorz Gruca, członek zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. W międzyczasie udało nam się skontaktować. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bo poza tą kwestią, że czy ta zbiórka jest, mówimy teraz o tych internetowych, czy jest legalna, czy jest nielegalna, czy jest fałszywa, czy też nie, to istnieje jeszcze jeden aspekt tego, że jest część takich punktów pomocowych, takich osób, które chcą pomagać również, którzy robią to rzeczywiście w porywie serca, z dobroci serca, no ale tu musi być jednak to wszystko robione z głową, w porozumieniu. Zresztą już dzisiaj w programie trochę na ten temat mówiliśmy, w porozumieniu z tymi, którym pomagamy, prawda? I tutaj gwarancje dają takie instytucje, takie organizacje, które od lat się tym zajmują, które mają w tym doświadczenie, które doskonale wiedzą, że nie można działać na zasadzie tego harcerza, który na siłę przeprowadzi babcię przez ulicę na drugą stronę, przez jezdnię, w ramach oczywiście pomocy, mimo że ona mieszka z tej drugiej strony, prawda?
Tak, ale myślę, że większość ludzi właśnie, którzy mają ten poryw dobrego serca, bardzo wiele się nauczyło przez te lata. No my działamy od 32 lat w tej chwili i chociażby ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie nauczyła nas, że są pewne rzeczy, które są potrzebne w danym momencie i te należy zbierać. Jeżeli ktoś organizuje zbiórkę i jest w stanie wykazać listę rzeczy, które są potrzebne, Oczywiście, tak jak pani powiedziała, w kontakcie z lokalnymi władzami albo z inną organizacją, która działa na danym terenie, która niesie tam pomoc, to tego rodzaju zbiórki będą miały sens. Natomiast my jesteśmy w tej chwili, swój hub mamy we Wrocławiu i proszę mi wierzyć, że ta powódź jest o tyle inna, że ta dynamika jest dużo szybsza. To znaczy coś, co dawniej trwało 2 tygodnie i ta woda była potrzebna i te środki czystości i tak dalej. W tej chwili my już weszliśmy w fazę, kiedy są potrzebne środki czystości, osuszacze, generatory i tak dalej, i tak dalej. To idzie dużo szybciej niż poprzednio, co jakby też, wracając do naszego bieżącego tematu, powoduje, że musimy na bieżąco śledzić te potrzeby i reagować na te potrzeby. W pomocy humanitarnej taką podstawową zasadą jest odpowiedź na potrzebę. I nie na potrzebę naszą pomagania, tylko faktyczną potrzebę osób, którym chcemy pomóc. To wiąże się jakby z tak zwaną lokalizacją pomocy, czyli musimy być jak najbliżej tych potrzeb i jak najbliżej tych obszarów, które tej pomocy potrzebują. I to nieważne, czy to jest Afryka, czy właśnie Śląsk po powodzi. To tak samo działa i tak samo przygotowujemy pakiety w tej chwili dla powodzian, jak przygotowaliśmy pakiety dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, czyli materace, koce, poduszki, to co pozwoli ludziom w jakiś godny sposób przetrwać te najbliższe tygodnie.
Czy pan podkomisarz Marcin Zagórski chce jeszcze coś na zakończenie nam powiedzieć, bo wiem, że pana jeszcze wzywają innego rodzaju obowiązki, więc nie chciałabym zatrzymywać.
Tak, to może jeszcze korzystając z okazji chciałbym przestrzec, bo też właśnie tą oszuści wykorzystują tą sytuację powodziową do tworzenia różnego rodzaju wpisów, głównie na portalach społecznościowych. Wykorzystują tą sytuację, tworzą tak zwane krzykliwe tytuły zachęcające do zapoznania się na przykład z materiałem. Tutaj już słynny przykład takiego wpisu, że małą dziewczynkę porwała rwąca rzeka i mamy nagranie wideo, zapoznaj się z naszym materiałem, więc przestrzegamy przed tego rodzaju wpisami i jakby zaglądaniem do takich materiałów. Są to strony tak zwane phishingowe, czyli wyzywające różnego rodzaju dane głównie do logowania do naszych kont społecznościowych. Więc uważajmy na takie linki właśnie z takimi krzykliwymi tytułami. Nie logujmy się, nie wpisujmy swoich danych. Może się to wiązać z utratą po prostu dostępu do naszego konta społecznościowego. I właśnie tą sytuację wykorzystują oszuści do tego, żeby przejmować konta.
Podkomisarz Marcin Zagórski z Zespołu Prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc. Teraz chciałabym zapytać pana Michała Mikołajczyka, członka zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, bo przed chwilą padła też taka myśl o tym, że ta dynamika wydarzeń, a co za tym idzie, zmieniające się potrzeby, jakby przyspieszyły. Z czego to wynika z pana doświadczenia?
No, po pierwsze, jeżeli pozostajemy przy kwestii powodzi, to pamiętam, tak, bo byłem już związany z Polskim Czerwonym Krzyżem w 1997 roku. Szybciej ta woda płynie, szybciej ta woda ustępuje. Poza tym pamiętajmy, że są ludzie, którzy doświadczają tego nieszczęścia już po raz trzeci, więc też szybciej reagują. Ta faza sprzątania, przypomnijmy sobie te obrazki wyrzucanych, zniszczonych mebli, przedmiotów domowych, my już je widzimy od kilku dni. Te porządki już tam trwają. Poza tym pamiętajmy o jeszcze jednym. My to widzimy, bo mamy do czynienia z postępem technologicznym. Przekaz informacji, komunikacja z 97 roku, a komunikacja dzisiaj, szerowanie wiadomości, te obrazy, które krążą, no one też tej dynamiki na pewno nadają. Z drugiej strony mamy falę empatii i humanitaryzmu. I jeżeli pomyślimy, jak los doświadcza nas przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy, to jest wychodzenie z jednej sytuacji kryzysowej i przechodzenie w drugą. I tak. To mówię o wielu gospodarstwach domowych, o samorządach, ale mówię także o organizacjach pozarządowych, czy w ogóle o państwie jako takim. Pandemia, granica białorusko-polska, wojna na Ukrainie i teraz nagle powódź, że o mniejszych nieszczęściach, ale bardzo groźnych dla poszczególnych jednostek, typu na przykład wybuch kamienicy w Poznaniu, w ogóle już nie wspomnę, prawda? No to się niestety cały czas zadziewa. I my też potrafimy mądrzej reagować. Już tych przysłowiowych śledzi w słoiku, które ludzie przynoszą z dobroci serca, czasami nie do końca myśląc, bo lubią śledzie albo bo zupę ugotuje. No, pamiętajmy, gdzie ta pomoc ma być spożytkowana. To nie jest dworzec kolejowy, na którym przyjeżdżają setki czy tysiące Ukraińców, jak było w lutym czy w marcu 2 lata temu, tylko to musi dojechać do osób potrzebujących. I teraz jest pytanie, czy to wszystko ma jeździć? Czy my mamy też iść do sklepu i zastanawiać się, jak to kupować? Czy też, jeżeli chcemy pomóc i chcemy to zrobić za pośrednictwem specjalistów. Pozwalam sobie tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że mamy mandat do tego, że jesteśmy specjalistami. To jeżeli przeciętny Mikołajczyku wierzysz nam, to wpłać pieniądze, my to spożytkujemy szybciej, logistycznie, szybciej i efektywniej, także ekonomicznie, bo kupując 1000 kuchenek z 4000 kartuszy, no, wynegocjujemy lepszą cenę. Będziemy mieli miejsce do pobrania tego z magazynu tam, gdzie to będzie potrzebne i tak dalej.
Być może bliżej Śląska,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak, albo za granicą, w Niemczech, no to wszystko, my się na tym znamy i oczywiście transparentnie będziemy się z tego rozliczać, raportować, pokazywać, jak to jest dystrybuowane. No, jak wszystko w życiu, to też trzeba robić z głową, bo popatrzmy, ten niesamowity odruch serca, genialny, no on też doprowadził do tego, że załóżmy, biegiem teraz muszą być segregowane te dary na miejscu i opróżniane na przykład szkoły, żeby dzieci mogły pójść na rozpocząć lekcje, bo tam jest załóżmy teraz magazyn. Więc, drodzy Państwo, oczywiście nie może być tak, że wraz z opadem wody, poziomu wody opadnie nasze zainteresowanie i wola pomocy, bo tam pomoc będzie potrzebna nie tygodniami, a miesiącami. Jeżeli u kogoś stała woda, a czasami mam sygnały takie, że w niektórych częściach jeszcze woda stoi w piwnicy i na pierwszym piętrze kilka dni, no to tam jest potrzebny bardzo, bardzo gruntowny remont z ogromnymi nakładami, zakupy wyposażenia i jeszcze jedno, wsparcie psychologiczne. I teraz tego nie kupimy my gdzieś mieszkający 100 czy 150 czy 500 kilometrów stamtąd, a pomoc psychologiczna, a logistyka, transport musi zadziewać się stąd. To jest apel wszystkich profesjonalnych organizacji humanitarnych. Wpłać. Zaufaj nam, tak jak ufasz, nie wiem, piekarzowi, czy szewcowi, czy pilotowi lecąc samolotem. My wiemy, jak to robić. Zapytaj nas potem, rozlicz nas. My pokażemy. My nie mamy z tym najmniejszego problemu.
Czy pan Grzegorz Gruca zgadza się z tą filozofią pomagania?
Tak, zresztą to, co powiedziałem, ta lokalność tej pomocy i odpowiadanie na te potrzeby tu i teraz jest kluczowa. Kluczowe jest też właśnie to, żeby jeżeli region został dotknięty kataklizmem, to te zakupy robione w regionie wzmacniają też lokalne firmy. Pozwalają im, oczywiście pomijając takie przypadki jak to, że ktoś trzykrotnie podwyższa cenę materiałów budowlanych czy innych potrzebnych niebawem produktów, to jednak również w tej filozofii pomocy międzynarodowej wygląda tak, że jeżeli istnieje rynek, jeżeli istnieje zaopatrzenie, to staramy się te zakupy robić jak najbliżej miejsca właśnie po to, żeby nie wozić. Tutaj już możemy wejść w też kwestię śladu węglowego, tak, wożenia tych rzeczy dziesiątki kilometrów. Pieniądz pozwala również bardziej elastycznie odpowiadać na te potrzeby, które się zmieniają, jak widzimy, czasami z godziny na godzinę. I oczywiście zgadzam się też z całej rozciągłości z tą kwestią pomocy psychologicznej. My też już uruchamiamy w tej chwili pomoc psychologiczną po to, żeby ludzie, którzy będą przechodzili z tej fazy takiego bycia na adrenalinie i
działania,
najszybszego wyjścia z tego, w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy ta refleksja zamienia się właśnie w depresję albo w sytuację, kiedy to przerasta rodziny, ludzi, szczególnie ludzi samotnych. I tu będziemy potrzebni właśnie, tak jak tutaj powiedział kolega z Polskiego Czerwonego Krzyża, nie przez tygodnie, nie przez miesiące, ale być może nawet lata, po to, żeby ludziom pokazać, że nie są sami i pokazać, że mogą liczyć na takie organizacje właśnie, które no, są specjalistami w tym, co robią, pomagają w wielu miejscach na świecie i wiedzą, jak to robić.
Ja też tak tłumacząc, być może nieudolnie, ale jednak tak przeczuwam, że w tym naszym odruchu serca i przynoszeniu różnych rzeczy, kupowaniu żywności, wody, przynoszeniu do różnych punktów odzieży, ręczników, no różnych rzeczy, które wyobrażamy sobie, że tam mogą być potrzebne, bądź gdzieś istnieją w takim ogólnym przekazie jako potrzebne tam na miejscu, jest taki element po prostu, że ja coś robię. Ja nie bezdusznie przelewam pieniądze komuś, tylko ja coś konkretnego robię. Być może tutaj jest też ten element taki tkwiący w naturze naszej, ludzkiej, że jeśli pomagamy, to wolimy działać, prawda, niż po prostu zapłacić pieniądze i mieć to z głowy.
No nie, ale to dlatego tak dużo uwagi, czy organizacja Grzegorza, nasza, mówimy z otwartą przyłbicą. My otwarcie mówimy, potrzebujemy waszych pieniędzy. Proszę wierzyć, jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy patrzyłem, że tak działają Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża czy Czerwonego Półksiężyca, mówiłem, ja cały czas mówię o tych pieniądzach, a dzisiaj to doświadczenie, dzisiaj głęboko w to wierzę, profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych, także tych humanitarnych, daje nam mandat do tego, żeby powiedzieć, naprawdę wpłać. To też jest, to jest bardzo ważne. To jest nam dające moc większą niż w jednym kartonie 5 butelek wody, 3 domestosy, 6 makaronów, które mogą się zniszczyć, rozsypać. To jest cenne. Ale zobaczcie, wysyłamy teraz dzieci na kolonie. Niepotrzebne są makarony, potrzebne są pieniądze, żeby natychmiast te dzieci, oczywiście zgodnie z prawem, zawieźć w godne, bezpieczne miejsce, zapewnić opiekę, zapewnić opiekę psychologów.
No właśnie,
i to są pieniądze. Nam tam ten makaron nie jest potrzebny. No więc kliknięcie to też jest zadanie sobie trudu, bo przecież trzeba przeskanować, która organizacja co robi. Niektórzy mają konkretne programy, niektórzy są posadowieni w jakichś mniej, w takich czy innych lokalizacjach. Poczytać, pomyśleć. To też jest, no nie chcę powiedzieć wysiłek, bo to nie jest wysiłek ponad miarę, ale też poświęcasz swój czas, swoje zainteresowanie, potencjalne darczyńco i bardzo ci za to dziękujemy.
Ja, proszę mnie źle nie zrozumieć, ja raczej myślę o pewnym mechanizmie psychologicznym, który może nas dotyczyć i być może to właśnie trzeba tłumaczyć, że to też jest działanie. To, że wpłacisz pieniądze, to też jest działanie. To nie jest tylko, to nie są tylko pieniądze, tylko to są aż pieniądze.
Dokładnie, a może nawet nie iść do tego sklepu, nie przynoś, tylko zastanów się, zrób to, co my mówimy teraz przy tej okazji. Wpłać, pomóż w jakiś sposób i na chwilę zatrzymaj się i pomyśl, czy ty jesteś bezpieczny, czy bezpieczni są twoi bliscy, co byś zrobił na wypadek takiego nieszczęścia. I nie mów, że nie mieszkasz blisko rzeki, bo wszędzie może wydarzyć się pożar, wszędzie może wybuchnąć gaz. Zastanów się, czy masz kopię dokumentów, czy masz wykupione leki, więcej leków, czy masz jakąś gotówkę, czy twoja rodzina wie, gdzie jest zapasowy klucz, czy wiesz, jak się spakować, jak się ewakuować. Ja wiem, że ja zadaję czy rzeczy może być oczywiste, ale tą sumę czy, jeżeli dodamy, to mogą być minuty czy dziesiątki minut bardzo decydujące. Stąd pomyśl także, czy jesteś bezpieczny i to też zrobisz dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich sąsiadów, że będziesz przygotowany. Nie mówimy wpadaj w panikę, nie straszymy, ale zwróćmy uwagę, jak najróżniejsze zagrożenia teraz występują. Poświęć na to chwilę, to też jest bardzo ważne.
Myślę, że tak i w gruncie rzeczy takie myślenie nie tu i teraz, nie takie bardzo przez analogię na zasadzie takiej, że tam jest powódź, a to może u nas będzie powódź. To, co pan powiedział, to nie musi być powódź, tylko być może brakuje nam często takiej refleksji, żeby po prostu zabezpieczyć się, jak to mówią wojskowi, na różnych frontach. Na zakończenie jeszcze pan Grzegorz Gruca, być może, bo już musimy zmierzać do puenty, to jakieś zdanie na koniec, bo to, że pomagać warto, to my absolutnie, chyba wszyscy tak myślimy.
Ja myślę, że my coraz lepiej pomagamy. Uczymy się też i to widać. No niestety jesteśmy doświadczani, tak jak już było powiedziane, przez wiele zdarzeń, do których musimy się adoptować i reagować. Trochę w nas jest jeszcze tego takiego aktywizmu i tego polskiego pospolitego ruszenia. Ja myślę, że musimy się też uczyć, że pomaganie wymaga czasu, cierpliwości i jest długofalowe. I o to bym apelował, żebyśmy nie zapominali o tych potrzebach, nie zapominali o naszych, o ludziach, którzy będą potrzebowali tej pomocy jeszcze długi okres i być może rozłożyli ten wysiłek na dłuższe etapy po to, żeby wspomagać długoterminowo. I to jest mój apel, bo pomagać naprawdę warto.
Czyli mniej skrzydeł husarskich, a bardziej myślimy kategoriami, nie wiem, pozytywistycznymi troszeczkę, tak nawiązując do naszych tradycji. Mniej romantyzmu, tak. Więcej pozytywizmu.
Praca u podstaw może się sprawdzić.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie i za te panów uwagi. Grzegorz Gruca, członek zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc. Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc, panie doktor. Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc, Grzegorz. Powodzenia. Do zobaczenia.
Dobranoc. Wzajemnie.
Radio łączy, jak zwykle. Dziękuję bardzo. A dzisiejszy program przygotowały Anna Kolmer, Paulina Zaręba, Agata Rokicka. Zrealizował Patryk Srokowski. Był to program Radio Szczecin na wieczór. Do usłyszenia.